Wydanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Wolnedźwięki.pl prezentują Antoni Ferdynand Ossendowski, Postrach gór, Huculszczyzna. Czyta Maciej Kowalik. Rozdział pierwszy. W siedzibie diabła. Każdy chłopak, czy to Juchas z Połoniny, czy Drwal z Puszczy, czy Flisak Kiermany, czy strat wpłynących z biegiem obu czeremoszów, wiedział, że najpiękniejszą dziewuchą na zielonej wierchowinie będzie, tylko patrzeć, Marinka Chłyszczanka. Będzie, mówili chłopcy Łeginie, którym już wąsiki wysypały się pod orlimi nosami. Naśladując starszych, powtarzali to samo podrastające chłopaki, wyrostki zadzierzyste, niewinne, beztroskie. Dlaczegoż jednak będzie, a nie jest? Na to złożyło się kilka przyczyn, a wszystkie jednakowo ważne. Więc najpierw. Dziewucha liczyła sobie zaledwie 15 lat. Od taki sobie podlotek, Donia, mamina córka, powtórę z grażdy ojcowskiej zagrody, zdawało się, że na krok jej samej nie puszczano. Po trzecie, płochliwa była i unikała przypadkowych nawet rozmów przy woryni, która ciągnęła się wzdłuż drogi, by przez ten płot z drągów nie przedarły się krowiny na zapasową, niekoszoną łąkę. Po czwarte, nikt jej nigdy nie widywał na wieczorynkach i innych zabawach, więc chłopcy nie wiedzieli, czy jest wesoła, dowcipna, zaczepna, czy też poważna i niedostępna. Były tam jeszcze inne przyczyny. Piąte, szóste, siódme, ale koniec końców, opowiadając sobie o czarnookiej, czarnobrewej i smagłej jak cyganka Marince, młodzież wzdychała do niej całą kupą i prorokowała, że jeszcze trochę, a wyrośnie na najpiękniejszą dziewuchę w całej Huculszczyźnie. Tymczasem chłopcy zabiegali o jej względy i robili starania, by spotkać ją na łące, gdy szła po wodę z kubłami do źródła, na perełazie, w woryni i wszędzie, gdzie się da. Rzadko to im się udawało, ale jeżeli któremuś tam się poszczęściło przydybać marinoczkę, każdy niezmiernie grzecznie i łagodnie do niej gadał i prawie zawsze ofiarowywał jakikolwiek upominek. Jeden pęczek jaskrawych krokusów, niby nasiąkłych słońcem złocistym i kraśnym drugi, pięknie wylepione z sera kołaczyki, przydymione w staji pasterskiej. Ten bogato pisane i ozdobnie polewane bliżniuki, drobniutkie dwojaki gliniane, które przywiózł z wołoskiej strony, płynąc tratwą aż hen do Kut i Czerniowiec. Tamten garść barwnych kamyków z dna czeremoszu wyłowionych. Dziewczyna, opuszczając oczy wstydliwie i przebierając palcami sznury korali wiszące na wysokiej, gwałtownie falującej piersi, przyjmowała dary z podzięką, jednak gdy pewnego razu Wasyl Szaburak wcisnął jej do ręki szeroki gerdan, wzorzystą opaskę z paciorków, cofnęła dłoń i uciekła niczym przez wilka spłoszona łań. Horda ja dziewczyna! Długo mruczał potem zbity tym stropu Wasyl, lecz głupi był, bo nie zrozumiał, dlaczego nie wzięła Marinka gerdanu i czym prędzej odeszła od źródełka, gdzie chłopak wytropił ją już przed zachodem słońca. Jakżeż by się zdziwili chłopcy z Witlicy, gdyby pewnego dnia spotkali dziewuchę w dziwnym i niezwykłym miejscu. Nic jednak o tym nie wiedzieli. W przeciwnym razie nie pożałowaliby zapewne ani czasu, ani nóg i skóżni. Maj wonczas szedł ku schyłkowi. Pod szczytem Breskulu, tam, gdzie przed tysiącami wieków okrywający wonczas ziemię lodowiec wyżłobił i wyrzeźbił głębokie kotły w zboczach grani, szła Marinka Chłyszczanka. Przedzierała się przez trawy soczyste, wysokie, przez zarośla olch szarych, wiklin i skądś przez wiatr zaniesionej nikłej buczyny. Szła ostrożnie, bojaźliwie, przystając co kilka kroków, rozglądając się po stronach i nasłuchując czujnie. Snać znała dobrze ledwie widzialną, zarośniętą już ścieżynę, bo nie kluczyła po zielonym spychu i nie zmieniała kierunku. Dotarła wreszcie do krawędzi kotła. Na jego piargowym dnie, nagim i żółtym, błysnęło nieruchome czarne zwierciadło jeziorka małego, sędziwego, bo jej niby wspominek czy może ostrzeżenie pozostawił po sobie zagładę niosący lodowiec, co teraz odszedł, zczeznął, zaczaił się gdzieś na skrajnej północy, krainie śmierci białej i czeka. Marinka drgnęła i skuliła się cała. Wiedziała od babki Agaty, że tuż za krawędzią kotła zaczyna się państwo Aridnyka, diabła, który upatrzył sobie na siedzibę dno jeziorka niesamowitego. Tam wśród długich niby włosy topielic trawich głębinnych, kęp wodorostów, płacht burej i miękkiej pleśni, obrał sobie leże nieczysty. Tłumy sług diabelskich miały tam swoje skrytki tajemne w zwaliskach zatopionych, skamieniałych pni świerkowych. Straszne to sługi, dusze morderców okrutnych i cienie samobójców zrozpaczonych. Od złych mocy w całej kotlinie nieruchome i zatrute zawisły opary. Marinka widzi je, jak się kłębią, drżą i pełzną po urwisku w węże szarych smug wyciągnięte. Nic tam nie rosło. Ino trochę sitowia po brzegu, gdzie ani zwierz, ani ptak nie zaglądał, a opodal kilka krzaczków nikłej, szarej tużycy. Nawet te trawy wodne i ta pleśń oślizgła, wyciągnięte z toni jeziornej, czerniały w mig, gnić poczynały i w szare rozsypywać się truchło. W wieczory zimowe, gdy po graniach wichry hulały, a po urwiskach stromych i po kujawach kurzyła się zamieć mroźna i ścinała na potokach warkotliwe szypoty, na rzece wstrzymywała tan wirów w nurtach bezdennych, nie woląc je pod szkliwem lodowej powłoki. Staruchy szeptały, że wokół jeziorka rośnie czarowna tużyca, jakiej gdzie indziej znaleźć nikt nie potrafi, a pod jej pędami, nieznany z nazwy, a mocny jak żaden inny, kryje się lubczyk, co krew zapala gorącym płomieniem i serca wiąże jakby świerk wrośnięty z olszyną. Od starych watachów z dziedziny słyszała Marinka inne jeszcze bajanie, że fujarka, a nawet trębita w niesamowitym wymoczona, nabiera głosu tak mocnego, że siedem rzek i siedem wierchów górskich zagłuszyć nie zdoła jej słodkiego grania. Dlatego to właśnie przekradła się dziewucha aż pod Breskul i stąpając ostrożnie, bojaźliwie schodzi na dno kotlinki. Wypadła dziś niedziela. Rodzice i babka Agata o świcie zbierali się jechać do cerkwi. Marinoczka żałosnym głosinkiem żalić się wtedy poczyła, że jej się nie może, że głowa ją boli, a po plecach i piersiach to zimne, to gorące pełzają wężyki. Pozostawili ją w domu starzy i odjechali. Wączas wciągnęła dziewucha na nogi grube, czerwone kapczury, wełniane pończochy, obuła skórznie i, wyprowadziwszy ze stajni karka, osiodłała go. Po chwili szepcząc odczyny, wyjechała na drogę i nikt nie spostrzegł nawet, jak zniknęła w borze. Teraz krzepki konik huculski pasł się na małej polance i opędzał się gzom i komarom. Marinoczka zbiegła na dno kotlinki. Pod piargami czaiła się malchowa, torfowisko prastare. Przez gruzy skalne wysączała się jego czarna, to znów czerwona niby krew woda, kwaśna i cuchnąca. Dziewucha szła, słysząc syczenie jej i cmokanie rozmokłej pod piargiem ziemi. Dziewczyna odróżniała w tych dźwiękach zjadliwy śmiech i zgrzyt kłów wściekłych sług Aridnyka. Drżała w niej każda żyłka, dreszcze przebiegały po grzbiecie i wysmukłych, prężnych nogach. Nic jej wszakże wstrzymać nie mogło. Nawet sam diabeł, gdyby wystawił swój kudłaty łeb z toni i spojrzał na dziewczynę czerwonymi ślepiami. Musiała dojść do niesamowitego i dojdzie. Otuchy dodały jej jaskółki. Zapędziły się tu za owadami, bo cała chmura ich wisiała nad moczarem. Wesołe, chyże ptaszki z piskiem i drapieżnym świergotem przecięły kotlinkę niby z łuku wypuszczone strzały i prawie pionowo śmignęły w lazurową wyżynę. Marinka doszła do martwej wody i rozejrzała się bacznie. Aha, moja chórzwa, szepnęła i pociągnęła powróz łołykowe. Na drugim jego końcu uwiązana była długa fujarka, starannie z buczyny wyrobiona. Otarła ją zapaską i zatknęła z tyłu za kołnierz koszuli, zrzymając się od zimna i wilgoci na grzbiecie. Przez kilka chwil szukała wśród tużyc małych, szarych trawek o białawych kulkach na słońcu. Uzbierała cały ich pęczek i ukryła na piersiach, tam gdzie tłukło się niespokojnie, lękiem ogarnięte, a może pragnące czegoś serce. Nie oglądając się i przypominając sobie zaklęcia na powrotną drogę, szybko i zwinnie jak kozica ukosem wbiegać poczęła zboczem kotliny. Niebawem była już poza jej krawędzią i wtedy dopiero żegnać się poczęła, a kajać się przed spasem Zbawicielem, a przepraszać, że pogańskich starodawnych nie porzuciła obyczajów i odczynów, a błagać Chrystusa o łaskę, zmiłowanie i o serce jurowe. Ach, to serce jurowe! Nic o nim nie wiedziała Marinka. Wiedzieć chciałaby wszystko, wszyściutko. Ileż to nocy nie przespała, ileż to razy przez nikogo niewyśledzona wybiegała aż pod czerwony Grechit, gdzie wśród czerwonych złomisk snuły się szare cielska żmii i śmigały jaszczurki kraśne i zielone. Skradała się tam po to tylko, by z dala okiem pochwycić wysoką postać Jura, swoją ścieżką powracającego z tajemnej wyprawy. Nigdy z bliska nie zajrzała mu do źrenic, nigdy nie słyszała jego głosu, ale ujrzawszy go po raz pierwszy, gdy odwiedzała z Matulą bydło na połoninie, on zaś przeciął im drogę i zniknął wśród pionów świerkowych, oddała mu swoje serce i jego serce wzięła w obie dłonie. Tak się jej zdawało, bo przecież nigdy do siebie słowa nie rzekli i nigdy w pobliżu siebie ani razu nie stanęli. Ot tak, mara senna, ma jak nocy zwida leśna, dziewczęce marzenia i tęsknice. I na nie to zdobyła teraz i fujarkę, i lubystek najmocniejszy, i wiarę w siebie. A tam, wszystko osiągnę, bo nawet diabła samego się nie ulękłam, pomyślała zuchwale i błysnęła białymi, ostrymi jak ukuny ząbkami. Dopadła karka, założyła mu wędzidła i wskoczyła na siodło. Konik ruszył ochoczo przez polanę, jak gdyby rozumiał, że słońce stoi już wysoko i zanim z cerkwi przyjadą gazdowie i gaździny, musi już stać przy żłobie i z potu obeschnąć. Wiedziała też o tym i dziewczyna i raz po raz spoglądała w rozpromienione niebo, zasnute złocistą pajęczyną. Jechała trzymając w ręku fujarkę. Wymokła ona jak należy, rozpęczniała i nasyciła się wszystkim, co dawało jej twardość, dźwięk i siłę. Oj, David si, ludę dobry, jaka ja, jaka ja. Oj, zachrajże wy muzyka, tej kołomyjki. Naj ja sobie pohulaju z weczera do dnynki. Zanuciła dziewczyna, mrużąc czarne oczy i prężąc piersi, lecz umilkła nagle. Przypomniała sobie, że w tej chwili ludzie dobri modlą się gorąco przed obrazami Syna Bożego i Przeczystej, gdy tymczasem ona nie tylko, że zadaje się z diabłem, ale jeszcze śpiewa piosenki wesołe. Spasi Chrystus! Szepnęła skruszona i rozpoczęła już modlitwę, gdy karek zatrzymał się nagle i tak gwałtownie poboczył, że Marinka aż za grzywę uchwycić go musiała, by z siodła nie wypaść. — Aż knę, szczop tobi! — mruknęła z wyrzutem. W tej samej chwili z gąszczu podszycia leśnego na ścieżkę wypadł jeleń i stanął. Dziewczyna rozejrzała w mig kraśnego byka dwudziestaka o szerokiej rozłodze wieńca, o grubym, potężnym pniu. Coś wypłoszyło go z ostoi, spędziło z żerowiska lub przestraszyło na tarzowisku. Ale co? Tego nikt nie zdołałby zgadnąć zapewne i sam płowy byk nawet, bo stał wyprostowany i wsłuchany w ciszę boru, gdzie w ostępie nieznanym dobiegło go jakieś echo. Obcy puszczy szmer, szelest, stąpanie czy głos? Cóż to spłoszyło jelenia rogacza? Przecież nie wilczury. Nie ryś, nie niedźwiedź. Wtedy nie stałby tak i nie czekał, ino sadził przez krzaki i rwał dalej i dalej. Tak myślała Marinka, wstrzymując konika, by napatrzyć się na jelenia dosyta. Lubiła ten widok wspaniałego zwierza. Nie dziw, odzywała się w niej krew dziedzicznych kłusowników, drapieżców górskich. Nieodrodna ich córa. Byk zarzucił nagle rogi na grzbiet i uczynił szalony skok. Lecz w tej samej chwili padł strzał. Niegłośny, a nawet raczej podobny do suchego klaśnięcia bata lub do trzasku podciętego świerczka. Jeleń potknął się. Przebiegł kilka kroków, zrobił jeszcze jeden skok, lecz nogi się pod nim ugięły. Runął z łomotem na ziemię. Marinka zamarła w niemym oczekiwaniu i radosnym przeczuciu. Cisza zaległa bór. Gdzieś głęboko na dnie zarośniętego krzakami wąwozu pędził potok. Dobiegał przygłuszony dalą poszum wody i warkot kamieni, obracanych wartkim jej prądem. Od czasu do czasu zakwiliła gdzieś kania. Z krzaków przy ścieżce bez szmeru i szelestu wysunęła się kudłata głowa i błysnęły podejrzliwe oczy w czerwonych obwódkach od dymu czy to długiego czuwania. Na stary, zaniedbany od dawna płaj wyszedł człowiek. Spojrzał na nią uważniej, nieprzychylnie. Rozejrzał się po okolicy.
Byk poszedł!
Przeciągnął po huculsku i gwizdnął cicho.
Haftam! Leży ubity w malinniku!
Odparła głową, wskazując kierunek.
No! Udał zdziwienie. Któż go mógł ubić?
Przyglądał się jej, nie spuszczając z dziewczyny nieruchomych, złych oczu.
A ty!
Odparła ze śmiechem już śmielszym głosem.
Ja?
Wzruszył ramionami niedbale.
Gołymi rękami byka nie zabijesz.
Istotnie nie miał przy sobie strzelby ani innej broni. Marinka zaśmiała się znowu.
Znała się na tych wybiegach. Strzelił i fuzję pod wywrót wtłoczył lub w gęstwinie ukrył. Ware, widzę, że jesteś udały łegiń,
powiedziała szyderczo.
Oczami byki ubijasz, tak jak Ołeksa doboż Bartką toporkiem.
Spuścił nagle oczy, ale po chwili znowu już patrzył i pytał.
A czyjaś ty taka?
Gazdowska córka, Marina Mitry Chłyszczana, odparła dumnie.
Ojżesz, znam ja twego rodziciela, bogaty gazda i szanowny.
Zawołał i chciał coś jeszcze dodać, lecz przypomniał sobie ważniejsze sprawy.
Żeby tam nie było jakiegoś gadania, nie mów nikomu, coś tu widziała i nie wspominaj o mnie.
Mruknął, wpatrując się w nią ponurym wzrokiem.
Jeżeli ktokolwiek pytać będzie...
Nie skończył. Jakoś dziwnie targnął głową i schował ją między podniesionymi ramionami, nasłuchując i ostrożnie cofając się ku gąszczu krzaków. Wpadł w nie wreszcie i zniknął, jak tonie w wysokiej trawie zwinna łasica. Marinoczka poczęła się rozglądać dookoła. Nikogo jednak nie dojrzała na ścieżce ani w szafirowym mroku boru. Uderzywszy karka piętami, ruszyła naprzód. Nie zdążyła jednak dojechać do starej poręby, gdy konik znów się poboczył i zarył się kopytami w piargu.
Ach!
Westchnęło głośno bijące serce dziewczyny. Oparty o srebrzysty pień świerka, jak gdyby przywarłszy do niego, stał człowiek. W ręku jego połyskiwała lufa karabinu. Marince się zdało, że widzi przed sobą królewicza, chociaż miał on na sobie starą, wypłowiałą kresanię z barwnymi, niegdyś sznurkami na tulei, poniszczony serdak i brudną koszulę. Wcale nie huculską, bo bez haftów na piersi, kołnierzu i rękawach, szare, załatane na kolanach portki i zrudziałe buty z cholewami. Marinka jednak nic tego nie spostrzegła, widziała tylko płową czuprynę wybijającą się spod ronda kapelusza, siwe oczy bystre i dziwnie płomienne, chudą, zczerniałą na słońcu twarz, małe wąsiki i świeże, kraśne wargi, teraz mocno i groźnie zaciśnięte.
Widziałaś?
Spytał szeptem po polsku. Zrozumiała go jednak i spytała, cóż miałam widzieć?
No, tego Petra Chabata, co od wawruczakskiej roztoki jelenia tropił, aż go na tym płaju ubił.
Widziałam jelenia i człowieka, a nie wiem, czy ten jeleń ubity i czy ów hucuł to habat. Małoż to ludzi w górach, powiedziała wymijająco. Człowiek z karabinem jeszcze mocniej zacisnął wargi i machnął ręką niecierpliwie. Wiedział przecież, iż w puszczy i górach nie w zwyczaju jest odpowiadać na podobne pytania. Spojrzał na dziewczynę władnym wzrokiem i mruknął: czekaj tu na mnie. Po chwili wszedł w chaszczy i przepadł jej z oczu. Szedł tak cicho, że żaden szmer rozsuwanych gałęzi, trzask suchych liści i sęków i zgrzyt kamieni pod nogami nie dobiegał słuchu marinoczki. Ryś, pomyślała o nim z zachwytem i przycisnęła rękę do serca, które, zda się, chciało z piersi wyskoczyć. Długo czekała na powrót nieznajomego, aż nagle wyrósł przed nią niby spod ziemi i zsuwając kapelusz na tył głowy powiedział ze śmiechem: habat na rumuńską przeprawił się stronę, ale ja go wytropię. On miesiąc temu gajowego z jełowiczory postrzelił. Przyjrzał się dziewczynie uważniej i mruknął: czyja ty, krasawico? Sołtysa Witlickiego, Mitry Chłyszczana, odpowiedziała pokornie. Żona? Gazdynia? Roztargnionym głosem, myśląc o czymś innym, rzucił pytanie. Marina zaśmiała się cichutko. Niby szklane, dzwoniące paciorki rozsypały się dookoła. Podniósł na nią oczy w zdziwieniu i nagle parsknął śmiechem. Prawda? Zawołał. Toż żeś dziewucha jeszcze, córka sołtysa. Jak masz na imię? Potrząsnęła główką i odpowiedziała: jakżeż inaczej? Córka! Marina wołają na mnie. Marinoczka! Ho, ho! Słyszałem już o tobie, Donio Krasawico, słyszałem. Tedy powiem ci tak, nie gadaj nikomu, żeś mnie widziała w puszczy. Oj, baczno, Łeginiu, zaśmiała się chytrze. Jakżeż bym gadała o tobie, kiedy nie wiem, ktoś ty i skąd? No, to i dobrze. Kiwnął głową, jak gdyby uspokojony. Marinka potrząsnęła główką, aż zazgrzytały i zadzwoniły korale na piersiach. Nie, nie dobrze, odparła. Jam ci o sobie powiedziała, to i ty powiesz. Zacisnął zęby i zmarszczył czoło. Niby chmura przemknęła przez ściągłą, ciemną twarz. Pomyślał chwilę i mruknął: jak tak, to i powiem. Jestem Jur Brzeziński z Berezowa, ale teraz od 3 lat mieszkam w Mygle. Tedy zajdę i przybywasz, uśmiechnęła się chytrze, przykrywając usta dłonią. Hej, nie gadaj tak! Tupnął nogą i błysnął oczyma. My, Brzezińscy, w tych stronach od wieków siedzimy. Zasiedział się tutaj ród nasz. Polscy gazdowie starodawni, a ty powtarzasz za głupimi zajdej. Teraz wiem, że nie zajdej, to i mówić nie będę, szepnęła. Dziękuję, wykrzyknął szczerze. A nie mów wtedy nikomu o byku, którego habat zabił, i o tym, żeś mnie na płaju spotkała, bo ludzie nie wiedzieć, co o nas bajać będą. Wiadomo, pleciugi. Nie powiem, szepnęła znowu, a w duszy inną dała odpowiedź. Żeby mnie ogniem palili, to i tak nic ode mnie o tobie, miły mój, nie dowiedzą się ludzie. Czuła, że była to jakby przysięga. Nie chciała jednak, żeby Brzeziński myślał, że jest głupia i łatwo da się nastraszyć. Ruszyła konika i podjechała do Jura. Wiem ja, że jesteś najlepszym na Wierchowinie strzelcem i że żaden leśniczy, gajowy i policja nic bez ciebie zrobić nie mogą, ale ja nikomu o tobie nie powiem, ani o tym byku, co był tak głupi, że się sam zastrzelił. Zaśmiali się oboje. Wiem jeszcze, że pięknie grasz na fujarce, że panowie słuchali ciebie i chwalili w Żabiu, przypomniała sobie po chwili. Brzeziński podszedł i położył rękę na łęku jej siodła. Patrzał na nią łagodnym i radosnym wzrokiem. Piękna jesteś, śmiała i sprytna, szepnął. Nigdy takiej nie spotkałem. Czekaj na mnie pojutrze. Wpadnę do waszej grażdy i piękny upominek ci przyniosę. Będziesz rada? Po co upominek? Po to, byś o mnie pamiętała. A czy trzeba pamiętać długo? Trzeba, bo za miesiąc do wojska pójdę. Ach, biedońka moja! Wyrwał się Marince rozpaczliwy okrzyk. Spojrzał na nią bacznie. O, biedy nie ma żadnej. Służba to dobre. Lubię wojsko i cieszę się, krasawico. Gdzieś daleko będę myślał, że piękna marinoczka wspomina mnie czasem. Zawsze będę pamiętać, i w dzień, i w nocy. Wybuchła nagle namiętnym głosem. Wziął ją za rękę, pociągnął ku sobie, a gdy pochyliła się, prawie bezwładna i pokorna, ogarnął ramieniem i wpił się ustami w gorące jej wargi. Po chwili jednak wypuścił ją i cofnął się.
Szkoda mi ciebie, dziewczyno miła. Nie bój się, nie skrzywdzę. Jedź z Bogiem, a czekaj pojutrze. Przybiegnę z podarkiem.
Klepnął karka po zadzie i konik z miejsca ruszył galopem. Gdy Marina osadziła go i obejrzała się, na ścieżce nikogo już nie było. Rozdział drugi. Pożegnanie. Jak nieprzytomna przeżyła czy prześniła całą niedzielę i poniedziałek zakochana Marinka Chłyszczanka. Zakochana. Zapewne sama nie zdawała sobie z tego sprawy, bo i skąd znów tak w jednej chwili? Zeszłego lata mignął jej Jur pomiędzy świerczynami, a potem późnym wieczorem przyszedł do staji, gdzie zanocowały z Matulą na połoninie u starego watacha Mikity Mańczuka, o czymś pogwarzył cicho z juchasami i odszedł. I tyle go widziała. A przecież pozostał w jej sercu na zawsze. Widziała go na jawie i we snach się jej zjawiał chudy, bystry, nieuchwytny. Ona to wyśledziła, jakimi płajami i perciami chadza sławny strzelec berezowski. Przekradała się potem na Czerleny i Grechit i na skały nad Hukiem Chromkim, by ujrzeć go z daleka, na jedno mgnienie oka pochwycić go źrenicą, niby błyskawicę, która przecina zwały czarnych chmur. Ale widać, że i tego dość byłoby umiłowało sobie tego strzelca i za ideja gorące serce dziewczyny tak młodej jeszcze, że o miłość nikt nawet posądzić by jej nie mógł. Ona zaś pokochała tego nieznanego jej człowieka, pokochała po raz pierwszy w życiu i z uporem góralki, której każdy dzień jest walką, postanowiła, że zdobędzie dla siebie tego chudego, zwinnego jak ryś przybysza. Wiedziała, że osiedlił się z ojcem w sąsiedniej wsi Mygle i że Łeginie i gazdowie rozpowiadają o nim rzeczy dziwne i porywające. Rozumiała, co to znaczy. Pamiętała przecież, choć mała jeszcze wączas była, niejakiego Serga Jakimczuka z Uścieryków. O nim też szeptem mówiono, że tyle a tyle rogów jelenich, a skór niedźwiedzich i rysich, a głowacic i pstrągów na rumuńską czy czeską przeszwarcował stronę. Potem nic już nie mówiono o Sergu i tylko babka Agata jakoś się wygadała przy stole, że Jakimczuk postrzelił Gajowego, który ścigał go i już się do rubieży wołoskiej przedzierał kłusownik graniami, gdy go strażnicy zdybali i związanego do żabia na posterunek odstawili. W 2 miesiące później, gdy słuchała trajlowania dziewuch przy studni, dowiedziała się, iż sądzono Serga za hołownictwo i jako mordercę powieszono. Od tej chwili nie zaznała spokoju. Troskała się i bała o swego Zaideja. Po nocach budziła się i modliła gorąco, prosząc Boga rodzicy, by miły w puszczy nie wpadł na Gajowego. Oto też błagała świętą Barbarę, która tak łagodnie uśmiechała się do niej ze złotych ram obrazu. Aż wreszcie odważyła się na dwie wyprawy do niesamowitego poprzez dziką połoninę harszowatą, gdzie widniały dwie, twardą i szarą trawą porosłe mogiłki ludzi, nie wiedzieć przez kogo zabitych. Przyniosła znad jeziorka czarowną fujarkę dla miłego i lubystek potężny dla niego też, by tylko o niej jednej myślał, tylko jej pragnął, tylko za nią tęsknił. Oj, mocny ten lubczyk z martwej kotlinki. Jeszcze go nie przyrządziła, jak się należy, z zaklęciami, naparem, suszonymi skrzydłami nietoperza i białą glinką z jaru nad rzeką, a już pociągnął ku niej chłopaka. Mówiła z nim, patrzyła w jego oczy szare, widziała, jak wiaterek igrał z płową czupryną miłego, a potem czuła na sobie jego palące poprzez serdak dłonie i ogień na wargach od pocałunku gorącego jak węgiel z watry. Miłość rozgorzała w niej jak pożar, co żre stare modrzewie w tajemnych ostrowach puszczańskich. Czuła Marinka, że nic już jej zagasić nie zdoła. Jur należał już do niej, marinoczki chłyszczanki, należał, bo przecież całował ją i przyciskał do siebie tak mocno, że aż jej tchu brakło. Rozumiała, że mogło być inaczej. Przecież widziała nieraz, jak Łeginie, objąwszy dziewczyny, uprowadzali je w gąszcz kalin i czeremchy, a potem dochodziły ją plotki i szepty, szukania gazdyń i dziewuch o różnych biedach kobiecych, które zaczynają się w cieniu kaliny czy pachnącej durmannie czeremchy, a kończą się w mroku domowiny z białych desek świerkowych. Młoda była, dopiero z dziecinnych wyszła lat, ale wiedziała już niemal o wszystkim, to też wdzięcznością i zachwytem przepełniało się jej rozkochane serce, że miły uszanował jej dziewictwo. I wtedy, gdy pokorna, już oddana mu cała, czekała na swój los, odszedł od niej i więcej się już nie zbliżył. Hej, tego nie zrobiłby ani Wasyl Szaburak, ani inni Łeginie. Myślała z dumą i miłością. W tychto wspomnieniach po raz setny i tysiączny, przeżywając każde z osobna, przeżyła marinoczka dwa straszliwie powolne i wlokące się dni, niedzielę i poniedziałek. We wtorek marinoczka obudziła się hen przed świtem, kiedy jeszcze stary i zły pies łańcuchowy Kosmacz spał pod gankiem, wyślizgnęła się z chaty i pobiegła ku źródełku, by żywą wodą obmyć twarz, ramiona, szyję i piersi. Szła boso po trawie, strząsając obfitą rosę i majacząc w lekkiej mgle, powoli wsiąkającej w ziemię i krzaki. Widział ją tam, pluskającą się pod strugą dudek czubaty i pastuszek niemowa. Dudek przyglądał się jej z gałęzi modrzewia i dziwował się, bo głową kręcił w prawo i w lewo i czubek nadstawiał, jakby o coś pytając troskliwie. Niemowa zaś, który nocował na skraju łąki przy Woryni pod lasem, oniemiał jeszcze bardziej. Ujrzawszy smagłe i różowe ciało dziewuchy, dwa czarne warkocze na okrągłych ramionach, usta szeroko otworzył i chciał coś wymamrotać, lecz ścisnęło go coś za gardło. I tak już pozostał do chwili, aż na perełazie mignęły mu przed oczyma smukłe łydki marinki i rękawy szytej włóczkami koszuli. Wtedy dopiero jął porykiwać bezmyślnie. Czym spłoszył dudka, który sfrunął i, przeleciawszy nad łączką, usiadł na samotnym świerku o strzaskanym wierzchołku. Spieszyła się marinka i od rana była już przygotowana na spotkanie lubego. Był to dzień powszedni, więc, by nie zwrócić na siebie uwagi, nie włożyła ani nowego serdaka, ani odświętnej pasiastej zapaski przebieranej szychem, ani nowych butów z cholewkami, ani korali i gerdanów nie miała na piersiach i na szyi, ani pęków, wstęg barwnych i paciorków chrzęszczących. Za to wszystko miała na sobie czyste, odkurzone, wygładzone, a zwykłe kierpce łojem pociągnięte. Śpieszyła się strasznie, dwa czy trzy razy włosy rozczesała i na nowo warkocze splotła, bo tego dnia niebieska i kraśna wstążka nie spodobały się jej. Związała warkocze żółtą, o barwie gorącej. Rodzina gazdowska wstawała już od stołu, gdy do chaty wszedł Jur i powitał gospodarzy chrystusowym pozdrowieniem. Marinka spostrzegła, że na nią pierwszą padł błysk jego szarych oczu.
Siadajcie, radzi wam jesteśmy,
powiedział grzecznie poważny Dymitr Chłyszczan, który w tym właśnie czasie sołtysowską podpierał się lagą. Jur podał wszystkim rękę, a dłoń dziewczyny nieco dłużej przytrzymał, choć tego nikt spostrzec nie mógł.
Z czym przychodzicie?
Z lekkim niepokojem zapytał gazda, gdy przed gościem postawiono dzban z serwatką, pisany kubek pistyński i na talerzu kromkę chleba. Lekki uśmiech przemknął po twarzy gościa. Zrobiwszy łyk, powiedział:
Wiecie, gazdo, że kupiliśmy z ojcem grażdę wartaniuków, bo wszyscy oni wymarli? No jo, słyszeliśmy.
Kiwnął głową stary, dawny grenadier austriacki.
Gazdujemy tak, jak gazdowaliśmy dawniej w Berezowie, póki nie podzieliliśmy się, bo rozrodziło się nas ze dwie kopy.
Uśmiechnął się Jur.
No jo, z Bogiem, gazdujcie, to dobre. Mruknął stary Hucuł, nie wiedząc, do czego dąży niespodziewany gość. — Dziękuję za przyjazne słowo — powiedział młody gazda. — Ojciec mój kazał pokłonić się wam pięknie. — Pokłońcie się mu też od nas. — Dziękuję, gazdo. A teraz chciałem powiedzieć wam, że krzywda nam się dzieje. Wielka krzywda. Cała rodzina przysłuchująca się tej rozmowie pochyliła niżej głowy, by lepiej słyszeć każde słowo. Marinka ręce do piersi przycisnęła, bo bała się, że jej serce pęknie, nie ze strachu o pokrzywdzonego Jura, lecz z miłości, która teraz rozkwitała pysznie i gwałtownie zasłuchana w dźwięczny, śmiały głos miłego.
— Krzywda? No to niedobrze.
Pokręcił głową Dymitr i pogładził sobie habsburskie bakobrody. Wyciągnął z zapazucha kapciuch, nabił rzezaną wymyślnie fajeczkę mosiężną busturskiej czy ritczańskiej roboty, pyknął z niej parę razy i podał tytoń gościowi.
— Kurzcie, prosimy
— powiedział uprzejmie. — Dziękuję, nie kurzę. Odparł i ciągnął dalej. Gazdowie i chłopaki nie przestają nazywać nas zajdejami, a jacyż my przybłędy i przybysze. Ach! Wyrwał się cichy okrzyk Mariny. Wszyscy spojrzeli na nią zdumieni, lecz ona w mig uspokoiła rodzinę, szepnąwszy: A szczopią, pszczoła mnie w nogę urządliła czy osa?
Taż biegaj żywo i ziemi mokrej przyłóż kapkę,
poradziła jej matka. Marinoczka uśmiechnęła się do niej samymi tylko oczyma i pozostała, by słuchać dalej. Jur, odrzuciwszy z czoła płowy kosmyk i otarłszy wąsiki dłonią, bo właśnie zrobił nowy łyk serwatki zimnej i smakowitej, mówił poważnym głosem.
My, gazdo i gaździny, nie przybłędy jakowe, nie tętiuchy, szarapatki i łaty, ino prawdziwe odwieczne wierchowińcy. Dziadowie nasi opowiadali, że 500, a może i dłużej siedzi nasz ród na berezowskiej schedzie, co to od naszej familii nazwę wzięła, że z Hucułami w doli i niedoli wespół żyliśmy bez waśni i sporu. My, młodzi, myśleliśmy, że to są zwykłe bajdy, staruchów gadanie.
Dziadowie znają prawdę,
wtrącił z wyrzutem Dymitro i znowu pogłaskał grenadierskie bakobrody.
Jakbyście zgadli,
ożywił się gość. Zeszłego roku jeździł po wierchowinie jakiś uczony pan ze Lwowa.
Ze Lwowa, oho,
pokręcił głową gazda. Ze Lwowa uczony, powtórzył Jur. I tak nam gadał, że teraz już wiemy, skąd wywodzi się nasz ród Brzezińskich z Berezowa.
No, to ród Berezowskich, słyszeliśmy o nim,
poprawił gościa Chłyszczan. Nie, Brzezińskich, bo ród nasz polski, a to Bojki przechrzcili nas na Berezowskich.
No, Bojki, zamruczał z pogardą Hucuł, bo nie lubił Bojków.
Wiemy teraz, że za czasów króla Jagiełły i świętej królowej Jadwigi przybyli nasi dziadowie na berezowską ziemię i osiedli, bo niczyja była i puszczą okryta. Własnymi rękami brzezińscy wytrzebili na niej las, wykarczowali i u góry przeorali.
Hej, to sławne było dzieło,
jakby ucieszył się Dymitr.
Tyle narodu teraz tam żyje, orze i sieje. Sławne dzieło Boże.
Jakżeż nie Boże?
Zawołał Jur.
A Hucuły wasze wciąż mruczą i mruczą. Zajdeje ci brzezińscy przybłędy.
Czyż Kosmacz, Żabie, Krzyworównia, Riczka, Kosów, Berezów i Chryniawa nie stanowią jednej wierchowiny?
Ano, ano.
Potakiwał gazda, pykając fajką. Może dlatego my przybłędy, że Hucuły chodzą do cerkwi, a brzezińscy do kościoła? Stary nic nie odpowiedział, wzruszył tylko ramionami, bo o tych sprawach własnego nie miał zdania, a zresztą obawiał się mówić o nich. Jeżeli tak, tedy spytam was, nalegał Jur, czy nasz katolicki Bóg jest inny od waszego, a Zbawiciel spas, a jego Matka Przeczysta, a święty Jur, a święty Jan i inni? Czy nie wszystko to samo? Ino wy mnie Jurem Berezowskim nazywacie, a Polacy Jerzym Brzezińskim. To tak, jak gdybyście wy mówili dobre, a ja dobrze. Od tego ja się zajdejem nie stanę, choćby oto cała wierchowina dęba stanęła.
Wiadomo, wiadomo. Recht mówicie. Sprawiedliwie.
Potwierdził wywody gościa gazda.
Trzeba budę nakiwaty chłopcom, szczoby nie brechały.
Rozgniewał się nagle i począł raz po raz pykać kłębami dymu najmocniejszej tabaki własnego przyrządzenia.
Nakiwajcie, gazdo, bo teraz ja nie chcę robić burdy i mogę jeszcze wytrzymać, ale kiedy powrócę z wojska, wtedy niech wpierw 10 razy pomyślą, zanim powiedzą zajdej, inaczej twarze im na drugą stronę przekręcę i tak zawsze już będą patrzeć poza siebie.
Błysnął zębami w drapieżnym i groźnym uśmiechu, a wszyscy mimo woli wtórowali mu uśmiechem, wyobrażając sobie, jak będą wyglądali Łeginie z Witlicy i Mygły z twarzami przekręconymi na drugą stronę. Nie śmiała się tylko Marinka. Różne myśli świtały w czarnej główce dziewczyny. Przede wszystkim czuła gniew przeciwko tym, co ośmielali się Brzezińskich zajdejami nazywać i tym brzydkim wyzwiskiem obrażać Jura i jego rodziciela, co gazdował uczciwie jak i inni gazdy na Wierchowinie. Potem zasmuciła się, że ona chodzi do cerkwi, a Jur do kościoła. Chciałaby w niedzielę i święta jeździć na chram do kościoła łacińskiego i nie tylko dlatego, że Bóg i Spas i cała Trójca Święta jedna jest i dla Hucułów i dla Polaków, lecz że Jur modli się nie w cerkwi, ale w kościele. Podziwiała potem piękność chłopaka i bystre, ogniste oczy jego, podobne do połyskliwych, szarych szypotów na czeremoszu i szerokie ramiona i wypukłą pierś i pyszne ubranie.
Oho, pan Jerzy Brzeziński wiedział, co robił. Odzież wziął tego dnia co najlepszą. Miał buty oficerskie z cholewami, szare spodnie wąskie w kolanach i w górze wolne, szerokie koszulę szarą z wiśniowym krawatem i marynarkę granatową. Jeśli tam w puszczy, w połatanych portkach, brudnej niczym mazanka, koszuli i wyszarganej kresami wydał się marinoczce królewiczem, to cóż dopiero dziś? Taki strojny, taki pyszny, taki hordy i panycz.
Serce mocniej bić poczęło we wzburzonej piersi dziewuchy i słodko zamierało chwilami. Gdy podniosła oczy na Jura, mrużyła je. Zdawało jej się, że bije od niego blask olśniewający. On zaś tymczasem, pochyliwszy się do Dymitra, szeptał do niego z ufnością, wiedząc, że spotka się ze zrozumieniem i współczuciem.
Bają ludzie, żem kłusownik i policji nam nie donoszą. Hej, głupie chłopy, głupie! Ile na Wierchowinie jest kłusowników, tyle ich płaciło kary, czy w więzieniu nawet siedziało, a ja ani razu, a ja nic!
I prawda? Nie słyszeli my o tym,
potwierdził sołtys i począł wytrząsać popiół z fajki.
No widzicie, zawołał gość. A cóż wy słyszeliście o mnie?
Stary gazda spojrzał na niego nieufnie i zamruczał niechętnym głosem.
Odbają ludzie by bajać. Nic złego nie słyszeliśmy. Ino, nikt nie wie, co wy robicie. Ojciec z robotnikiem poci się na roli i w lesie i na rzece, a wy z karabinem po puszczy i po łoninach śmigacie. Stąd i poszło, żeście kłusownik.
Trzeba było zapytać mnie, a nie bajdurzyć po próżnicy.
Warknął Brzeziński, ale wnet się pohamował i dodał. A jeżeli mnie nie wierzycie, to nadleśniczego spytajcie.
Nadleśniczego?
Nadleśniczego. On powiedziałby wam, czyją ja robotę robię. Kiwnął głową Jur.
Tak oto no, no, no.
Ni to zdziwił się, ni to czegoś się domyślił gazda sołtys.
To nie tak, jak o tobie gadają ludzie, że na ciebie sam nadleśniczy zły i grozi pojmaniem i karą.
Fiut, fiut, gwizdnął chłopak. Tak tuż jak nie ja nadleśniczemu znalazłem gawrę, a na ministra wygoniłem kudłacza jak na sznurku.
Zaśmiał się głośno i bystro. Wyraziście spojrzał na Marinkę. Zrozumiała go, czy serce jej własne potrzepnęło? Nie wiadomo, lecz wstała i cichutko wyszedłszy na dwór, poprzez łączkę, gdzie już stały stogi, przez perełaz w Woryni pobiegła hen do mostku, przez potok pod kamienny krzyż, skąd droga od płaju odbiegała ku Mygli. Czekała niedługo. Nie spostrzegła Jura przedtem, nim stanął przed nią. Podszedł tak cichutko, jak ryś skrada się do głuszca, gdy ślepy i głuchy tokuje w namiętnym podnieceniu. Jur wyrósł przed dziewczyną, jakby ziemia sama go z wnętrza swego wyparła. Szare oczy zatopił w jej czarnych źrenicach, ręce położył na miękkich ramionach i powoli przyciągał ku sobie milczącą dziewuchę, rozradowaną i prawie mdlejącą ze szczęścia. Już poczuła gorący jego oddech na wargach i oczy tuż, tuż przy swoich, lecz w ostatniej chwili odtrącił ją z lekka i syknął przez zęby: Ej, Doniu, umykaj prędzej! Potrząsnęła główką i z błagającą pokorą szepnęła: Nie umknę, bo luby mi jesteś. Drgnął, posłyszawszy to proste dziewczęce wyznanie, i spod wąsów błysnęły mu zęby. Pohamował się jednak i westchnął chrapliwie. Marina nie spuszczała z niego oczu i czekała. Pogrzebał w kieszeni marynarki i wyjął z niej dwa bursztynowe kolczyki. Weź to sobie i o mnie wspominaj niekiedy. Powiedział prawie surowym głosem, a po chwili otarł czoło dłonią i całą piersią wciągnął przepojone żywicą powietrze.
Kiedy tak mówisz, tedy słuchaj, ciągnął dalej. Śmiała jesteś i uczciwa. Nikomu nic o mnie nie powiedziałaś. Uczciwa dziewucha. I ty mi jesteś miła jak żadna inna w całej Wierchowinie. Ech, gdybym był Berezowskim, nieprędko byś stąd odeszła. Ale żem Brzeziński, tedy powiem tak. Do wojska idę, a kiedy powrócę, popytam ludzi, czy słodka kraśna Donia Dymitra Chłyszczana nie widziała jeszcze czepca? Jeśli wolna będziesz, przyjdę i zapytam o coś ciebie, gazdy i gazdyni. Jeśli nie, będę czekała na ciebie. Na świętą trójcę przysięgam, będę czekała! Prawie krzyknęła w radości szalonej i w jednej chwili znikła mu z oczu niby sarna spłoszona. Jerzy Brzeziński postał na moście chwil kilka. W palce trzaskał, sapał i wzdychał, aż w końcu machnął ręką i znanym mu przesmykiem jął wchodzić na spych, na przełaj przez bór i złomiska, co zaległy po grani. Szedł i rozmyślał o tym i owym, a najwięcej o marinoczce i pobycie w domu jej ojca. Dobrzem sobie obmyślił te skargi na obrazę. Uśmiechnął się chytrze. Zaś tam dałbym się komuś obrazić. Jeszcze się taki na ziemi nie urodził, ale przyjdę w niedzielę do Witlicy niby do znajomków i zajrzę do mojej dziewuchy. Po chwili jednak potrząsnął głową i znowu ręką machnął. Hej, lepiej nie. Nie trzeba ognia przykładać do suchej słomy, a jeszcze bardziej do prochu. Gwizdnął i ręką zrobił szeroki ruch, prawie rozpaczliwy lub pełny ciężkiej rezygnacji, i powtórzył przez zaciśnięte zęby: Nie i nie. Bolało go to, że już nie ujrzy jej więcej, bo przypadła, przylepiła mu się do serca sołtysowa Marinka. A jednak ujrzał ją raz jeszcze i to wzruszyło go bardzo. Ucieszył się jej głęboko, niby matce rodzonej, bo jak matka przyszła do niego stroskana i smutna. Marinoczka dowiedziała się od chłopców witlickich, kiedy poborowi z przeszkoleniem wojskowym wyruszają do Kołomyi, i przyszła do Mygli. Wymknęła się z domu z koszykiem, niby to po jagody. Odnalazła Jura przed chatą sołtysa, ale on poznał ją z dala i przybiegł do niej. Siedli nad rwącym potokiem i trzymając się za ręce milczeli, wpatrzeni w siebie i zasłuchani, w słodki rozchowor młodych serc, które rozumiały się bez słów. W końcu Marinka, głaszcząc dłoni Jura, szepnęła cichutko, jak gdyby obawiała się, że spłoszy coś drogiego bardzo i zwiewnego. Przyniosłam ci, luby mój, krzyżyk z własnej piersi zdjęty, fujarkę byś grał dla mnie, a ja posłyszę to granie, bo niesamowite jeziorko siłę fujarce dało. Chciałam zadać ci lubczyku, ino rozmyśliłam się. Po co lubczyk, kiedy i bez niego jest miłowanie? Również szeptem odpowiedział jej chłopak. Tak i ja pomyślałam, i zamiast lubczyku kołaczyk ci święcony przyniosłam na szczęście i zdrowie i wspominki o mnie. Kiedy spojrzysz przez niego w stronę Wierchowiny, o mnie myśleć będziesz, a ja o tobie, to jakby spotkamy się. Łzy przysłoniły jej smutne, czarne jak noc oczy. Jemu też żal ścisnął serce. Ostrożnie objął ją i pocałunkami otarł słone krople łez. Lubczyku się napiłem, powiedział żartobliwie, chcąc ją pocieszyć.
Spojrzała na słońce i szepnęła:
pójdę już.
Słońce wysoko, a droga daleka. Pożegnali się rzewnie i cicho. Marinka wcisnęła mu do ręki swoje upominki i, nie oglądając się, odeszła. On zaś ruszył w górę ku Grażdzie Sołtysowej, gdzie zgromadził się już tłum ludzi odjeżdżających i odprowadzających. Dobiegały odgłosy pieśni podchmielonych chłopców. Rozdział trzeci. Z gór do Warszawy. Szybko mknie wart Czeremosza, ale jeszcze szybciej płynie okiem nieogarnięta rzeka czasu. Doświadczył tego na sobie Jerzy Brzeziński. Po przybyciu do Kołomyi dowiedział się rekrut, że wyznaczono go do Warszawy. Hej, daleko do niej z Czarnochory, Beskidów Huculskich i Połonin. Daleko, ale też i ciekawie i zaszczytnie, bo tak raptem z zatraconej mgły do stolicy się dostać, to nie byle co. Więc choć widok bezleśnej równiny raził bystre oczy młodego gazdy, choć od gór rodzimych dobiegały go dalekie powiewy, a we śnie nawet uchem pochwytywał głuchy pomruk puszczy i poświst wiatru w krętych rozpadliskach, choć raz po raz widział siebie na mostku przy Krzyżu Witlickim, obok siebie zaś Marinkę, czarnobrewą krasawicę, która pierwsza o miłowaniu słodkie i śmiałe słowa mu rzekła, wszakże z niecierpliwością wyglądał Warszawy. Pociąg mknął wciąż po równinie płaskiej jak stół, a niemal zupełnie pozbawionej lasu, chyba że tam i sam zaczernił się gaik sosnowy czy jakiś nikły młodnik świerkowy, gdzie, żal się Boże, zając nawet nie znalazłby sobie chyba miejsca na leże spokojne. Jerzy czuł się dziwnie. Wydawało mu się, że uwiązany jest do dwóch sznurów. Jeden ciągnął go do marinoczki, którą w chwili rozmyślań widział pochylającą się ku niemu z siodła, drugi do stolicy Polski, gdzie mieszkali i pracowali najwięksi dla niego ludzie. Pan prezydent Rzeczypospolitej i pan marszałek, naczelny wódz całego Wojska Polskiego. I ten to drugi sznurek pociągał go mocniej. Jerzy Brzeziński gorącym był miłośnikiem wojska i od dawna z nim związany. Tak, tak, związany. Jeszcze z czasów sławnych, burzliwych, gdy to komendant Piłsudski pchnął przez Wierchowinę żelazną brygadę karpacką. Wonczas jeden z Brzezińskich, Wojciech, wstąpił na ochotnika do osobnej huculskiej kompanii. Virtuti militari dochrapał się w bitwach pod Rafałową, aż gdzieś pod Pniowem zwaliła go kula wraża, gdyż po tej bitwie Wojciecha nigdy już nikt nie oglądał. Ten to Wojciech, rękę na sercu położywszy, włóczęga był jak ich mało, zanim do wojska nie poszedł. Ziemi nie orał, owiec i wołów po Połoninach i Kujawach gromadzkich nie pasał, rzemiosła żadnego nie znał, a przecież żył, i to pysznie. W czarnej od starości Grażdzie jego zalimbową, podziurawioną z niepamiętnych czasów kulami zbójników zagrodą, skarby różne były zebrane i ochoczy był Wojciech do ich pokazywania. Po jego śmierci gazdyni Wojciechowa Żydom te skarby mężowskie za dobre dolary sprzedała, bo głód i nędza wonczas do chaty zajrzały. A było tamtych skarbów bez liku, a wszystkie odwiecznie huculskie lub z huculszczyzną jak belki w tratwie związane. Pistolety, bogato srebrem, złotem i koralami nasiekane, bartki, toporki ciężkie, ostre, o lagach rzezanych wytwornie. Dawne skałkowe i lątowe samopały na Turkach, Wołochach i Tatarach w bitwach przez dziadów podobno zdobyte. Ciężkie szabliska proste i krzywe o wspaniałych rękojeściach, pochwach i jeszcze wspanialszych klingach. Prochownice z rogów jelenich i inne, okrągłe, złotem nabijane, żelazne, janczarskie. Noże różnych kształtów i ozdób, pasy szerokie, mosiężnymi i srebrnymi guzami nabijane jak pancerze skórzane. Torby różne, ozdobne, mosiężne i haftem kryte, stare obrazy, krzyże kijowskie i atoskie, świeczniki, opaski i jeszcze raz krzyże duże, ciężkie, prawdziwe ryngrafy rycerskie, bo uderzywszy w nie, rozprysnąłby się bełt strzały i kula ołowiana rozpłaszczyłaby się, ni to z wosku odlana, i nie ugrzęzłaby pomiędzy gardłem a piersią, gdzie, jak wiadomo, siedlisko sobie obrała dusza huculska. Szczególnie cenił Wojciech jedną parę pistoletów o kolbach czarnych, wewnątrz ołowiem obciążonych i szable o brzeszczocie ze stali w ciemne robaczki i ze złotą w niej strzałką od gardy aż po to miejsce, gdzie klinga wykrzywiała się lekko. Najbardziej zaufanym przyjaciołom Wojciech opowiadał, że z tymi to pistoletami i szablą jego prapradziad, szlachcic Łeś Berezowski, na czele watachy gazdów wierchowinnych i różnego ludu wolnego zdobywał Pniowski Zamek Możnych Kuropatwów, których, po prawdzie mówiąc, podle zdradzili Prokopeczki, psiarze i sokolnicy dworscy. Otóż do tego to Wojciecha Brzezińskiego przyczepił się jak rzep mały Jur i pętał się z nim od przełęczy Rogodze i Pantyr aż do Pniowa, a pozostawszy samotny po żołnierskiej śmierci krewniaka, na własną już rękę przy legionach się wieszał, jak len jeleni na suchych łapach świerkowych. Karmili go i poili żołnierze, dziurawym kocem się dzielili, a on słuchał gwizdu kul, trajkotu karabinów maszynowych, jazgotu i skowytu pękających szrapneli, ryku armat i marzył, by porwać karabin i biec, biec do ataku. Ale gdzieby go tam puścili? Za to inne spełniał posługi. Czyścił karabiny, że błyszczały jak słońce. Na zwiady chodził graniami gór, gdzie nikt inny nie prześlizgnąłby się po zwisach śnieżnych i perciach zlodowaciałych. Nosił rozkazy dowódcy po rozproszonych po górach oddziałów, a że honorny był, to i obmyślił coś dla siebie. Żeby nie myślano w Baonie, iż ino szczeka po próżnicy, że doszedł